bardzo zorganizowanym rynkiem, które powinny mieć opartą produkcję o kontraktację. Te gospodarstwa powinny ściśle być powiązane z przetwórstwem rolno-spożywczym. Tam również należy dążyć zdecydowanie do obniżenia kosztów, choćby poprzez wprowadzenie paliwa rolniczego. Ja w telewizji podawałem przykład. Otrzymujemy 3-4-krotnie niższe wsparcie niż rolnicy w Niemczech czy we Francji, a za paliwo płacimy 2 razy drożej niż we Francji. Wydaje się również, że takim kierunkiem, który inne kraje realizują, który w Polsce należałoby wprowadzić, jest produkcja energii ze źródeł rolniczych, energii odnawialnej, w szczególności biopaliw. Mamy jako jedno z założeń Prawa i Sprawiedliwości stwierdzenie podstawowe. Należy utrzymać jak największą grupę gospodarstw w Polsce, nie prowadzić do migracji, upadku ekonomicznego gospodarstw i migracji rolników do miast. Tam jest bezrobocie, brakuje mieszkań, ludzie powinni mieć szansę życia i dochodów na obszarach wiejskich.
Panie Krzysztofie, sprawa małych gospodarstw rolnych i tak, to co pan powiedział, szansa życia i dochodu. W jaki sposób PiS widzi możliwość dochodu małych gospodarstw rolnych?
Panie redaktorze, małe gospodarstwa istnieją w wielu krajach Unii Europejskiej. Całkowitym mitem i kłamstwem jest twierdzenie, że tylko duże gospodarstwa mogą w Unii sobie poradzić. Mamy wiele przykładów Bawarii, Austrii, części Francji, północnych Włoch, gdzie struktura gospodarstw jest bardzo zbliżona do również naszych gospodarstw, nawet z południa Polski. Te gospodarstwa zajmują się oczywiście innym typem produkcji niż gospodarstwa, które mają 50, 100 czy 200 hektarów. Tam trzeba dążyć do takich kierunków wytwarzania żywności lub surowców nieżywnościowych, które wymagają większej ilości pracy, nakładu lub uszlachetnienia i częściowego przetworzenia tych produktów w gospodarstwach.
Sprawa częściowego przetwórstwa. Ja pamiętam również takie spotkania z różnego rodzaju ludźmi, którzy mieli własne przetwórnie, na zachodzie oczywiście, i którzy pokazali, że można. Tylko u nas w kraju te ustawy, które zostały wprowadzone przez poprzedni Sejm, doprowadziły do tego, że w zasadzie weterynaria, jak również sanepid, doprowadzają do niszczenia własnego przetwórstwa, zabronienia jak gdyby wielofunkcyjnego rozwoju gospodarstwa rolnego.
Panie redaktorze, mówiliśmy o tym również w części telewizyjnej, że polskie służby inspekcyjne, inspekcji weterynarnej, inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, sanitarne, sanepid, działają jak policja, która chce zniszczyć wszelką polską wytwórczość. Ja mam szereg przykładów, choćby z Francji czy z innych krajów, gdzie przetwórstwo w gospodarstwach jest prowadzone, oczywiście ono musi być czyste w warunkach pewnego bezpieczeństwa żywności, bo przecież jest to żywność, którą ktoś będzie spożywał, ale to są normalne warunki, nie jakieś wydumane czy wzięte z księżyca, które pozwalają przetwarzać w gospodarstwach, pozwalają prowadzić sprzedaż bezpośrednią i dla wielu mniejszych gospodarstw to jest szansa na dobre, dodatkowe dochody, a nie sprzedaż surowca w niewielkich ilościach, które nie daje środków do życia. To jest jeden z kierunków. Jest oczywiście parędziesiąt innych propozycji, które PiS proponuje dla mniejszych i średnich gospodarstw.
Ja myślę, że tutaj sprawy właśnie dla tych mniejszych i średnich gospodarstw, przede wszystkim ochrona środowiska, to wszystkie dbanie o krajobraz i ewentualnie rozwój właśnie gospodarstw mniejszych poprzez właśnie wprowadzenie pewnych spraw związanych z ochroną środowiska. Pan profesor Jan Szyszko specjalizował się w tych sprawach. Być może kilka słów na ten temat byśmy prosili.
Panie redaktorze, pan wspomniał tutaj o zrównoważonym rozwoju. Zrównoważony rozwój to nic innego jak szybki taki rozwój gospodarczy z poszanowaniem praw rządzących człowiekiem, z poszanowaniem praw rządzących przyrody, czyli poszanowaniem praw boskich, albo inaczej racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. I my mamy dwa ogromne atuty z tego punktu widzenia. Dwa atuty, które mnie zazdrości zazdroszczą państwa wysoko rozwinięte. To jest właśnie ta drobna, prywatna własność rolna, to są właśnie te drobne gospodarstwa, które są w terenie, bo to są ludzie, to są ludzie, którzy pozwolili nam albo są dziedzicami, autorami tego wyśmienitego stanu środowiska przyrodniczego. To środowisko przyrodnicze rzeczywiście jest przygotowane do tego, żeby produkować tą żywność o podwyższonej jakości, o której tutaj przed chwileczką mówiono. Jest drugi jeszcze atut bardzo duży, a mianowicie to, że ten stan środowiska wynika z tego, że mamy wyśmienicie zachowane lasy państwowe, które rzeczywiście zapewniają bezpieczeństwo ekologiczne państwa, czyli dobre powietrze, dobrą wodę, możliwość rekreacji.
Ale również lasy państwowe stanowią dla pewnej części rolników możliwość tak zwanego do pracowania, do robienia dla małych, szczególnie gospodarstw, na gospodarstw położonych blisko lasu, a więc na gorszych glebach, dlatego że jednak mogą utrzymać dodatkowo rodzinę.
Panie redaktorze, więc celem w ogóle programu gospodarczego PiS jest to, żeby właśnie utrzymać tych ludzi w terenach wiejskich, żeby oni tam przetrwali i żeby mieli godne warunki życia. I teraz leśnictwo między innymi stwarza takie wyśmienite warunki. Mam mniej więcej około 2 milionów hektarów gleb do zalesienia. Zgodnie z naszymi obliczeniami zalesienie około 10 hektarów powinno stwarzać godne warunki życia. Oczywiście gleb wyeksploatowanych rolniczo albo tych gleb, które się nie dają do produkcji rolniczej. Te 10 hektarów zalesione powinno stwarzać dogodne warunki życia dla rodziny czteroosobowej, nie tylko zapewniając im trwanie, ale również i rozwój. Oczywiście skąd wziąć pieniądze na to? Pieniądze są do uzyskania od tych, którzy emitują zanieczyszczenia do atmosfery, a szczególnie dwutlenek węgla. To jest konwencja klimatyczna, protokół z Kioto. Hektar lasu pochłania mniej więcej około 4 ton węgla w ciągu roku, a 4 ton węgla to jest określona ilość pieniędzy. Przy 10 hektarach według naszych obliczeń powinno to zagwarantować trwanie tej rodziny. To jest jedna z możliwości. Lasy państwowe do czego potrzebne? Do tego, że świetnie zorganizowana instytucja, która może zająć się koordynacją pochłaniania tego dwutlenku węgla i przekazywania tego właśnie na rozwój gospodarstw tych drobnych. Następna rzecz, która domena druga, o której tu powiedziałem, ale to może tylko tam przykład. Skoro zegarek szwajcarski produkowany ręcznie kosztuje kilkadziesiąt razy więcej niż zegarek automatyczny, ja nie widzę powodu, żeby ta żywność produkowana w tych super ekstremalnych warunkach pod względem ekologicznym, czyli w zdrowym środowisku, nie miała kosztować więcej. Ja to wielokrotnie powtarzałem, tym się chwaliłem na całym świecie, że ten miód z Białowieży z tych ziół tam pochodzących powinien być jednak zdecydowanie droższy niż miód pochodzący z genetycznie modyfikowanego.
Tak, ale tego też nie możemy mówić polskiemu społeczeństwu, które no powiedzmy jest bardzo biedne w tej chwili, gdzie bardzo duża liczba ludzi jest na bezrobociu. Także uważam, że sprawy te są bardzo istotne i ważne. Natomiast zwróci pan uwagę na ekologię, gospodarstwo ekologiczne. W Polsce, no powiedziałbym, że te gospodarstwa rozwijają się kulawo, że nie ma jeszcze, powiedziałbym, politycznych względów, które by pozwoliły na to, aby te gospodarstwa rolne mogły w Polsce coraz bardziej się rozwijać. Czy wasze ugrupowanie, Prawo i Sprawiedliwość, widzi możliwość wsparcia tego rodzaju działań?
Oczywiście, że tak, ale należy zwrócić uwagę, że polskim rolnictwu potrzebne są rynki zbytu. Rynki zbytu i odpowiednia, powiedzmy, no jak gdyby propaganda w układach międzynarodowych, że ta żywność rzeczywiście jest wyśmienitej jakości. To jest rzeczywiście potrzebne.
Czyli marketing, tak?
Marketing taki to bardzo mocny. Panie redaktorze, tutaj Prawo i Sprawiedliwość uważa, że te dwa resorty, rolnictwo i ochrona środowiska, powinny ze sobą współpracować bardzo mocno, wykorzystując wszelkie możliwości łącznie tymi rzeczami, które trzeba wynegocjować, ale tak, żeby optymalnie wykorzystać środki pomocowe. I do tego potrzebny jest jeszcze jeden resort. MSZ, który nie powinien się wstydzić naszego dziedzictwa kulturowego, którym jest między innymi drobne rolnictwo, który powinien jak gdyby propagować to, co u nas jest najcenniejsze, czego nam zazdroszczą w sumie. I ja wielokrotnie, będąc poza granicami kraju, widziałem, że właśnie nasze służby dyplomatyczne, przepraszam, że to powiem, ale bardzo często wstydziły się tego, że pochodzą z Polski, wstydziły się tego, że posiadają tak wspaniałe społeczeństwo i tak wspaniałe zasoby środowiskowe, które mogą produkować tak dobrą żywność.
Dziękuję bardzo. Liga Polskich Rodzin, pan Marcin Wroński, bardzo proszę.
Dla Ligi Polskich Rodzin program rolny jest jednym z ważniejszych programów. Sprawy wsi są dla nas bardzo ważne, ponieważ w Polsce 38% osób mieszka na terenach wiejskich. Najkrócej nasz program może nas zawrzeć w takim haśle rozwój gospodarczy polskiej wsi i polska własność. Polska ziemia w naszym przekonaniu nie tylko powinna być otoczona opieką, ale i także zachowana w polskich rękach. Dlatego uważamy, że powinny być stworzone jak największe bariery prawne dla cudzoziemców, którzy będą chcieli ziemię wykupować. Uważamy też, że wielkim zagrożeniem jest spodobadzenie podatku katastralnego w Polsce, ponieważ rolnicy, którzy nie będą w stanie płacić tego podatku, będą swoje gospodarstwa zadłużać, one będą im zabierane i mogą być sprzedane też osobom spoza Polski. Jeżeli chodzi o sprawy rozwoju gospodarczego, uważamy, że należy renegocjować traktat akcesyjny, który został zawarty w Kopenhadze. Uważamy, że ten traktat jest niewystarczająco dobry, tak powiem delikatnie, żeby polskie rolnictwo mogło sprawnie funkcjonować. Są zbyt małe limity produkcyjne wynegocjowane na skowę, ziemię ziemniaczaną, na mleko. Jest zbyt niski plon referencyjny. Uważamy też, że należy wprowadzić paliwo rolnicze. Mamy na to bardzo proste rozwiązanie. Istnieje baza danych z agendy odnośnie dopłat rolniczych. Można na bazie tej bazy danych zrobić zwrot podatku drogowego i akcyzy. Jesteśmy za wprowadzeniem biopaliw.
No ale chyba też trzeba zwrócić uwagę, że rolnik nie powinien płacić akcyzy od paliwa, którym na przykład orze pole, no bo to...
Tak, oczywiście. I podatku drogowego tym bardziej, bo maszyna, ciągnik nie porusza się po drogach publicznych, tylko po polu. I tutaj następnym ważnym punktem jest dla nas taki, że jesteśmy za zachowaniem KRUS-u. Nie chcemy, żeby składki KRUS-u...
KRUS to... może szerzej powiedzmy, tak?
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jesteśmy za tym, żeby stawki były niższe w ZUS-ie niż w KRUS-ie. Przepraszam, w KRUS-ie niż w ZUS-ie. Jesteśmy też za tym, żeby KRUS powrócił pod nadzór ministra rolnictwa. W wielu krajach Unii Europejskiej, w większości, takie systemy istnieją. Parytet dochodów rolników jest to 35% dochodów osób mieszkających w miastach. Dlatego uważam, że to jest sprawiedliwe, że ubezpieczenia rolnicze są tańsze. Jeszcze sprawa ziemi. W Polsce w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa jest ziemia, która jest bardzo często wydzierżawiana. Dzierżawcy są też dobrzy dzierżawcy, którzy dbają o ziemię, ale jest też bardzo duża część dzierżawców, którzy nie uprawiają tej ziemi wcale. Jest spekulacja z ziemią. W Polsce jest bardzo duży głód na ziemię i to nie jest jakiś wymysł rolników, że rolnicy chcą mieć coraz większe gospodarstwa, że jakaś jest chęć posiadania. Wymusza to na nich rynek. Rynek wymusza na tym właśnie na to na rolnika, że gospodarstwo, żeby produkcja była opłacalna, musi mieć większy areał. I w naszym przekonaniu ziemia, która jest w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, powinna posłużyć na powiększenie rolników indywidualnym gospodarstw.
My to nazywaliśmy upewnorolnieniem gospodarstw rolnych. Pamiętam, ten program był od bardzo dawna, od 1982 roku. Jakoś nie może się przebić. Ciągle ta ziemia jest zabierana rolnikom, ciągle gdzieś jest. Trafia. Co prawda pewne rzeczy udało się wynegocjować, jednakże nie satysfakcjonuje to polskich rolników.
Jest bardzo duże lobby widocznie osób, które chcą polską ziemię posiadać, które nie są rolnikami.
Mamy tu
dużo
jeszcze...
prawników. Ja mówię tutaj z takiej słowa są Marii Kornickiej. Temu pługi socha, kto polską ziemię kocha. I niestety to nie jest realizowane w Polsce. Także mam nadzieję, że to się uda zmienić, że to lobby zostanie przełamane, które chce ziemię spekulować, tylko nie ziemię uprawiać.
Bardzo dziękuję. Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Wojciech Szczęsny-Zarzycki.
Dziękuję. Powiem, że mam świadomość, w którym miejscu się znajdujemy. Partie polityczne budują programy, mówią, co chciałyby zrobić. Ale jako długoletni parlamentarzysta wiem, że racja jest po stronie większości. I cała rzecz w tym, żeby dla programu rolnego, tego tutaj przedstawianego przez państwa, myślę, że moje tutaj propozycje nie będą odbiegać od tego, co należałoby zrobić. Tylko cała rzecz polega na tym, jak zbudować tą większość na rzecz rozwiązania tych problemów. Choćby najdoskonalsze programy, jeśli nie będą miały wsparcia, najpierw w Sejmie, a potem w Sejmie i Senacie, w ogóle w parlamencie, a potem w rządzie, to są tylko tym przedstawieniem i spojrzeniem na to, co dotyka polską wieś. A polska wieś jest... jej ubóstwo ekonomiczne jest owocem przemian, liberalnych przemian, które dokonały się w tych ostatnich latach. Stąd też wydaje mi się, że to, co można bardzo szybko zanalizować i powiedzieć, w którym kierunku powinny być rozwiązania pójść. Otóż moim zdaniem to wykorzystanie tego, co polska ziemia daje, jakie możliwości. te ugrupowania, które będą rządzić, a już właściwie praktycznie według sondaży, które wskazują i mówią, że jak ostatnie sondaże mówią o tym, że będzie Platforma Obywatelska,
no właśnie,
która ma cokolwiek inne spojrzenie w stosunku do rolnictwa.
Mamy, panie pośle, tutaj właśnie informacje.
To są sondaże. To są sondaże.
Tak jest, bardzo tutaj promujące tutaj bardzo mocno Platformę Obywatelską, jednakże myślę, że nie należy tak bardzo w tym sondażom.
No więc ja też sondażom nie wierzę i nie chciałbym, żeby wierzyć, ale nie chciałbym też realizacji za tych już, powiedziałbym, zapowiedzi. Między innymi co do zwielokrotnienia składki KRUS-owskiej, odebrania de facto rolnikom dopłat bezpośrednich, czy też to, co jest niezbędne i potrzebne, to chciałbym powiedzieć jako rolnik, także indywidualny na 19 hektarach, gospodarujący nie tylko na wiejskiej, uprawiający rolę, ale także we wsi Biała parcela, mogę powiedzieć tak, co się narzuca, co należałoby zrobić w najbliższym czasie. Otóż tu wspomniane biopaliwa, zresztą powiem, że no, uczestniczyłem w pracach, żeby te biopaliwa były wprowadzone, bo to jest istotne, ważne, żeby nie tylko przetwarzać zboże, bo wiadomo, jaka jest sprawa ze zbożem. Otóż zboża są bardzo tanie, ale z czego to wynika? Otóż i z racji relacji euro do złotówki, ale także chodzi o to, że dopłaty bezpośrednio ukierunkowane są na te dodatkowe na zboża, a powinny iść, te wsparcie powinno iść na wszystkie rośliny. I tym samym rolnicy kierują swoją uwagę, uprawiają zboże, które jest bardzo tanie, rynek otwarty, stąd też trzeba by było znaleźć rozwiązanie, w którym by część zboża, które nie jest stosowane w konsumpcji, było przetwarzane nie tylko przez koryto przysłowiowe, tylko przetwarzane na bioetanol na przykład, po to, żeby spowodować podniesienie ceny także na te zboża, także gorszej jakości. A to wynika między innymi z suszy, która dotknęła dużą część kraju. Ale także chciałbym skierować uwagę państwa, bo nie wiem, czy będzie nam dane realizować, a chciałbym, żeby ta realizacja była w zakresie na przykład przetwórstwa ziemniaków, które są nieodzowne w płodozmianie w każdym gospodarstwie. Ich udział jest niezbędny dla prawidłowego gospodarowania, o co zabiegałem między innymi poprzez pana Janusza Wojciechowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Europarlamentu, Komisji Rolnictwa, gdzie no, udało się wytworzyć odpowiednią aurę, bo nawet poprzez Komisję Rolnictwa, ale także Europarlament, głosami przeważającej ilości posłów, 526, zaakceptowało, że Polsce należy zwiększyć kwotę skrobi ziemniaczanej. To dałoby także możliwość i zwiększenia dochodów, bo uprawa póki co ziemniaków skrobiowych jest rentowna i także by zapewniało dobre gospodarowanie, czyli prawidłowe gospodarowanie.
Tak, ale chciałem tu powiedzieć, że... Przepraszam, panie pośle, że w tych sprawach jednak gro będzie należało do Komisji Europejskiej.
Tak, daję sobie z tego
sprawę. I jeżeli nasz rząd nie wystąpi z tą sprawą, to nawet propozycja Parlamentu Europejskiego może po prostu być w ogóle przez Komisję nierozpatrzona.
Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale wiem, że to już jest postanowione, że od roku 2007 by było to, a mnie by zależało na tym i myślę, że wielu rolnikom, ugrupowaniom politycznym, które chcą realizować program poprawy ekonomicznej gospodarstw, żeby to wprowadzić jak najszybciej, żeby wystąpić do Rady Europy, składającej się z ministrów, w tym przypadku ministrów rolnictwa, żeby doprowadzić do wcześniejszego powiększenia tej kwoty około 100 tysięcy ton. Muszę powiedzieć, że Polska sprowadza akurat właśnie około 100 tysięcy ton, a dlaczego by nie mogli tego robić polscy rolnicy i polskie przetwórnie, żeby można by było poprawić także bilans ten ekonomiczny.
Bardzo dziękuję panu posłowi za ten wstęp programu PSL-u. Proszę państwa, takim bardzo ważnym wyznacznikiem jednak, tak jak powiedział przed chwilą pan poseł Wojciech Szczęsny-Zarzycki, jest sprawa tego, kto będzie realizował ten program rolny. Mam nadzieję, że państwo wspólnie będziecie się wspierali w tej sprawie. Natomiast wszyscy boją się jednak tego, że program Platformy jest programem, jeżeli chodzi o rolnictwo, programem bardzo trudnym i skomplikowanym. Słyszeliśmy niedawno, że Platforma wystąpiła do Banku Światowego o połączenie KRUS-u z ZUS-em i tutaj Bank Światowy wystąpił wręcz odwrotnie niż chciała Platforma. To jest taka tylko wstępna zapowiedź tego, co chce Platforma. Natomiast z tego, co ja wiem, to Platforma również chce zniesienia obszarowego spraw związanych z gospodarstwami rolnymi, zniesienia spraw zapisów konstytucji dotyczących gospodarstw rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Może kilka słów, byście panowie ustosunkowali się do spraw związanych z Platformą i zaczniemy ponownie od pani Małgorzaty. Bardzo proszę.
Właśnie wspomniałam w swojej pierwszej wypowiedzi, że o awanturach czy KRUS, czy ZUS, jedno i drugie jest złem koniecznym, to wszyscy wiemy. Niemniej jednak, tak jak już zaznaczyłam, po pierwsze musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy praca kobiety, czy tej, która mieszka w mieście, czy tej, która jest na wsi, była w równym stopniu ta praca domowa uwzględniana jako kariera zawodowa. Jeśli chodzi o Platformę, to właśnie od tego tematu zaczynam, dlatego że wszelkie działania Platformy są antynarodowe i antydemograficzne. To wszyscy już wiemy. Ja jestem przeciwniczką, absolutną przeciwniczką, proszę państwa, tego ugrupowania. To z całą świadomością, z całą odwagą mówię. To jest ugrupowanie antynarodowe i właśnie zamach na KRUS świadczy o tym. ZUS wiemy, że jest restrykcją finansową wobec społeczeństwa, owocuje upadkiem małych przedsiębiorstw, owocuje tym, że zadłużenie przedsiębiorstw dużych wobec ZUS-u jest horrendalne. ZUS sam jako instytucja jest niewydolny, posiada bardzo skomplikowaną sytuację materialną. Wiemy o długach ZUS-u wobec Skarbu Państwa, więc dodanie do tego jeszcze kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego byłoby zamachem na ten majątek, który rolnicy wnieśli w aporcie do kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego. Bo wiemy, że to nie wzięło się znikąd. KRUS nie wziął się znikąd. Wziął się on z tych gospodarstw, które rolnicy przekazujący je na rentę, w zamian za to, że otrzymywali świadczenia emerytalno-rentowe, oddawali swój majątek, swoją ziemię. Uważam, że byłoby to powtórne okradzenie rolników jako kategorii społeczeństwa dyskryminowanego przez wszystkie ugrupowania dotąd.
Dziękuję bardzo pan poseł Wojciech Zarzycki.
Dziękuję bardzo. Ja myślę tak, że chciałbym, żeby deklaracje, które są składane, szły w parze też i z tym, co ugrupowania chcą zrobić. Otóż wyraźnie widać, że Platforma Obywatelska chce, zresztą zapowiadała to wcześniej ustami pana Rokity, że trzeba się zabrać za KRUS i obarczyć rolników większymi składkami, ale chcę też przypomnieć, że w Sejmie w zeszłym roku była przegłosowana reforma poprzedniej ustawy KRUS-owskiej, która odebrała możliwość rolnikom prowadzenia działalności gospodarczej, a także wyłączyła możliwość ubezpieczenia dzieci od 16 lat. I sądzę, że państwo nie dopuścicie do tego, żeby te dzieci, które pomagają w gospodarstwie, bo jeżeli ktokolwiek ma świadomość i wie, co to znaczy gospodarstwo, to wie, że takie dziecko także uczy się tego, co Matka Ziemia daje i jest zmuszony nieraz pomagać rodzicom. I żeby nie było sytuacji takiej, w której dzisiaj wielu rolników, małych gospodarstw, szczególnie małych, ale nie tylko małych, jest na praktycznie podreperowuje swoje dochody poprzez pomoc rodziców, którzy są ubezpieczeni.
Panie pośle, ta sprawa jest, była również już w tym Sejmie w jakiś sposób próba rozwiązania tego problemu. Natomiast Platforma widzi możliwość tylko rozwoju towarowych gospodarstw rolnych. Platforma jest za na przykład 600-700 tysięcy maksymalnych gospodarstw, które w Polsce mają obowiązywać. Teraz się mówi nawet o 300 tysiącach, słyszałem, że pan Geremek takie ilości wymieniał. W związku z tym, jak wy widzicie możliwość właśnie no, oporu przed takim rozwojem gospodarstw rolnych proponowanych przez Platformę?
Znaczy, ja chciałem tylko przypomnieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe było inicjatorem zapisu konstytucyjnego o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Dalej podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie, ale trzeba wiedzieć to, co powiedziałem na początku, że siłą sprawczą będą sami rolnicy, jeśli nie dopuszczą do tego, żeby ta reforma Platformy Obywatelskiej była zrealizowana. Po prostu muszą iść do wyborów i głosować na tych ludzi, którzy ich obronią. Właśnie jeśli tego nie zrobią, to nie ma co mówić o tym, że no, te zamiary nie zostaną popełnione.
No tak, ale się mówi, że wieś w zasadzie została, czuje się oszukana, wieś czuje się w jakimś stopniu zawiedziona. I teraz czy liczycie państwo, że wasze programy spowodują, że wieś pójdzie do wyborów?
Znaczy ja mogę powiedzieć w ten sposób, żeby zwrócić, chciałbym się zwrócić do mieszkańców wsi, którzy mają już pewne informacje dotyczące ich najbliższych sytuacji w gospodarstwach wynikających ze sposobu rządzenia. Otóż chcę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli nie pójdą mieszkańcy wsi do wyborów, to i tak będzie wybranych 460 posłów, w tym jak widać Platformy Obywatelskiej, która chce rządzić krajem, czy też będzie 100 senatorów. I jeżeli nie będą zwracali uwagę na tych, którzy mieliby reprezentować właśnie rolników, których, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, jest mieszkańców wsi 38%, i myślę, że jeżeli nie dojdzie do sytuacji takiej, że te 38% ludności wiejskiej będzie reprezentowane w Sejmie właśnie w ten sposób, to nie będzie możliwości innego działania, bo matematyka jest nieubłagana.
Proszę Państwa, na każdej liście, każdego ugrupowania politycznego są rolnicy. Jest tylko sprawa, czy wieś na tyle będzie mobilna, by głosować i pójść do wyborów. Mówi się o tym, że w przyszłym ewentualnie rządzie ma być koalicja ewentualnie PiS-u z Platformą. PiS, który jest tu postrzegany jako drugie ugrupowanie polityczne w państwie, ma z tych przymiarek oczywiście koalicyjnych ma prowadzić również rolnictwo, ma być odpowiedzialny za wdrażanie programu rolnego. Panie Krzysztofie, jak wy to widzicie i czy macie no, taki program, który ewentualnie będzie mógł współgrać z programem Platformy, względnie czy przekonacie Platformę do realizacji waszego programu, bo to jest bardzo ważne na dzień dzisiejszy.
Panie redaktorze, my przede wszystkim przygotowaliśmy program, który daje szansę wybrnięcia czy wyciągnięcia polskiej wsi z zapaści, w jakiej jest. Zakładamy, że PiS wybory wygra i będziemy ten program mogli realizować. Jest to program, o którym ja wstępnie tam bardzo krótko oczywiście mówiłem. Zakłada różne formy wsparcia dla różnych typów gospodarstw i bardzo twardą obronę pozycji Polski w Unii Europejskiej. Przykładów pewnych pozytywnych możliwości wywalczenia jest, między innymi poseł Zarzycki wspominał o skrobi, ja mogę jeszcze kilka podać. Natomiast pytanie dotyczące zachowania potencjalnego koalicjanta jest bardzo zasadne, ponieważ wypowiedzi szefów Platformy Obywatelskiej pokazują, tak sądzę, całkowity brak wiedzy na temat spraw wsi i rolnictwa. Myślę, że wynika to z faktu nie tyle złośliwości tej partii wobec środowiska wiejskiego, co braku podstawowej, elementarnej wiedzy na temat struktury dochodów, sytuacji na wsi i wtedy można takie fantasmagorie opowiadać. Zresztą chcę powiedzieć...
Przepraszam bardzo, a może właśnie Platforma jest zachwycona wspólną polityką rolną realizowaną przez pana Blaira i chce takiego rolnictwa, jakie prowadziła Anglia u siebie, a więc uśpienia rolnictwa i sprowadzania żywności spoza państwa.
Panie redaktorze, opinie o doskonałej kondycji polskiego rolnictwa, jakie prezentuje Platforma, są zbieżne z tym, co do niedawna mówiło SLD. Przypomnę skandaliczną informację o wzroście dochodów polskich rolników o 74%, co jest całkowitą nieprawdą. Platforma pewne sprawy czy pewne opinie SLD powtarza. Myślę, że wynika to z całkowitego niezrozumienia specyfiki systemów ubezpieczeń społecznych na wsi, nie tylko w Polsce, bo przecież porównywalne czy podobne systemy jak te krusowski w Polsce, o których mówiła pani z ruchu, występują w innych krajach i są również wspierane przez budżety państwa.
Ale liberalny dostęp do ziemi, na przykład sprzedaż obcokrajowcom i tak dalej, to jest pomysł platformy.
Zdecydowanie walczyć. Ja jeszcze raz powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość jest za utrzymaniem maksymalnej ilości gospodarstw chłopskich, rodzinnych, bez względu na wielkość tych gospodarstw. Platforma zakłada zapewne bardzo naiwnie i głupio, że rolnicy mogą się utrzymywać wyłącznie ze sprzedaży produkcji rolniczej, produkcji żywności i stąd zakłada drastyczne zmniejszenie ilości gospodarstw. A przecież mówimy tu od kilku godzin, a wielokrotnie również w dyskusjach tu w tym studio wspominaliśmy, że dla gospodarstw mniejszych można zastosować pewne specyficzne formy działalności gospodarczej, które pozwalają uzyskać dochody, nie likwidując gospodarstwa. Ale chcę również powiedzieć, że ten błąd Platformy wynika... To nie jest, niestety mówię to z przykrością, chociaż wiem, że słucha nas również wielu mieszkańców miast. Wielu ludzi jest przekonanych o dobrych zarobkach, dobrych dochodach mieszkańców wsi. To jest pewien mit urabiany przez media, który zaczął funkcjonować w świadomości społecznej. Ja przepraszam za dygresję. Izby rolnicze zgłosiły wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżając 3 ustawy o liczeniu dochodów rolników w Polsce, bo z tego samego hektara przeliczeniowego mamy w zależności od tego, jaka ustawa przelicznik stosuje, dochody od 800 zł do 3000 przeszło. Stanęło na tym, że Trybunał Konstytucyjny w najbliższych tygodniach ustali sprzeczność tych ustaw z Konstytucją i Sejm będzie musiał przyjąć jednolity sposób liczenia dochodów i wtedy się okaże, że dochody polskich rolników nie pozwalają na tak zwaną reformę KRUS-u, nie pozwalają na wprowadzenie podatku dochodowego i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że tak, że moglibyśmy bardzo szeroko tu wchodzić. Ja dziękuję za tą dygresję dotyczącą właśnie tych wszystkich spraw związanych z programem rolnym Platformy. Natomiast ochrona środowiska tutaj będzie bardzo poważnie w tych sprawach, dlatego że tutaj jest całkowita liberalizacja wszystkich spraw. Słyszałem, że Platforma również chce sprywatyzować lasy.
Tak, panie redaktorze, ja bym powiedział tak, Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która rzeczywiście przeprowadziła dokładną analizę stanu państwa w różnych rzeczach, ale równocześnie dokonała analizy, w jakim kierunku rozwija się państwa tak zwane bardziej gospodarczo rozwinięte od nas. I brana nie powielajmy błędów, które zostały popełnione właśnie w państwach wysoko rozwiniętych. To właśnie w państwach wysoko rozwiniętych jest tendencja zupełnie odwrotna, niż w tej chwili jakby się proponuje to, co jakby się wtacza w usta Platformy. A mianowicie to tam jest obserwowana ucieczka ludzi z miast na wieś, prawda? To tam jest obserwowana układ sanacji albo odtwarzanie zasobów przyrodniczych, a my z jednej strony i mamy te zasoby przyrodnicze i mamy tych ludzi na wsi mieszkających. Państwo, my jesteśmy, tutaj układ liberalny jest nieprzyjemny w stosunku do zasobów środowiskowych zdecydowanie. Jeżeli chodzi o lasy, to my te lasy rzeczywiście chcemy wykorzystać dla rozwoju terenów niezurbanizowanych, dla tworzenia miejsc pracy właśnie w środowisku wiejskim. O ile ktoś liberalnie podchodzi, będzie nastawiał lasy tylko i wyłącznie na zysk z powodu produkcji masy drzewnej, to będzie koniec z lasami i koniec z terenami, z zasobami środowiskowymi w terenach niezurbanizowanych.
Będziemy musieli przeznaczyć ogromne środki na to, żeby środowisko doprowadzać do normalności. Pan Marcin Wroński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj oprócz wypowiedzi Jana Marii Rokity o zlikwidowaniu KRUS-u, ja pamiętam, przed półtora roku czytałem wypowiedź jednej z gwiazd Platformy Obywatelskiej, która już nie jest w Platformie, pan Niestety Gielowski, która mówiła właśnie o podatku katastralnym, że jak najbardziej jest za tym. Wtedy się wypowiadała w imieniu Platformy Obywatelskiej, także uważam, że to jest nadal program Platformy, który będzie trzeba zrealizować. Ale oprócz tego mi się wydaje, że wyborcy powinni na nadchodzących wyborach sięgnąć pamięcią 2 lata wcześniej.
bo dzisiaj rolnicy nie mogą sprzedać zboża. Zasady skupu interwencyjnego są skandaliczne. To jest 80 ton jednolitej partii towaru. I wyborcy powinni sięgnąć pamięcią, które ugrupowania namawiały do Unii Europejskiej. I Platforma jako jedna z głównych namawiała, ja pamiętam jak dzisiaj spoty, że to jest nasza jedyna szansa, ostatnia. Ale no niestety także inne ugrupowania też namawiały, nawet siedzące tutaj w studiu. Tak powinniśmy też przy tych wyborach takimi kategoriami się kierować. Liga Polskich Rodzin nie namawiała do Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że nie zawiodła wyborców, którzy oddali na nich głos. Także...
Bardzo proszę, pan Zbigniew.
Ja myślę, że ja jeszcze nie dokończyłem pewnych spraw, które samoobrona ma w swoim programie.
To ale ja myślę, że myślę, żebyśmy jednak wrócili do oceny programu Platformy. Ja rozumiem, że państwo macie program, można o nim mówić dużo, ale ustosunkujmy się do tego, co grozi, bo nawet jeżeli będziecie w Sejmie, a będzie rządziła Platforma, to realizacja tego programu będzie bardzo trudna. Dlatego wydaje mi się, że należy dzisiaj już mówić o tym, co może spotkać również i was, którzy wejdziecie na pewno do parlamentu i którzy będziecie w opozycji, w jaki sposób ewentualnie móc pomóc realizować jednak ten program, który chcecie realizować.
Ja nie jestem przekonany, że już karty są rozdane, dlatego będę cały czas preferował swój program, bo ja jestem reprezentantem samoobrony i taki jest mój cel, dlatego nie będę tutaj robił reklamy Platformie i powiem to, co my chcemy. Po prostu, gdzie widzimy główne przyczyny zła i chcemy go naprawić. To chodzi o to, że główna przyczyna tkwi w traktacie. Chodzi mi o kwoty produkcyjne, które nie są dopuszczalne, na pewno to się podoba Platformie, czyli wygaszenie produkcji rolnej, czy chociażby jej redukcję. Sprawy KRUS-u, ja bym powiedział tak, że nie tylko rolnicy i ich dzieci powinny mieć KRUS, także pracownicy, którzy pracują w gospodarstwach rolnych, też powinni być ubezpieczeni.
No właśnie, ta sprawa jest w tej chwili dosyć bardzo drastyczna. Podobno właśnie pracownicy, którzy pracują w gospodarstwach rolnych, nie mają prawa dostępu do świadczeń.
Ja powiem tak, po prostu takie rozwiązanie by było naprawdę bardzo słuszne i stymulowałoby zatrudnieniu, likwidowanie szarej strefy. Uważam, że rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS-ie, pracownik tak samo powinien być ubezpieczony w KRUS-ie, pracują przecież na tej samej ziemi, na tych samych warunkach, pod jednym niebem i nie ma, że tak powiem, różnicy. Ja myślę, że też są pewne sprawy, które bieżące są do załatwienia i to właśnie samoobrona chciałaby, żeby od dzisiaj było wprowadzone 101 euro za tonę zboża i żeby to była cena minimalna, dopłaty, żeby zostały wyrównane, takie jakie są w Unii Europejskiej, bo my jesteśmy w tej samej szerokości geograficznej i naprawdę nie zasługujemy, żebyśmy tak nisko byli cenieni, tym bardziej, że zboże dzisiaj kosztuje w granicach 300 zł, to jest skandal po prostu, nawet nie reguluje tego spółka państwowa. Są mechanizmy państwowe, jest do tego spółka Elewar, która posiada możliwości skupowe na poziomie 700 tysięcy ton i może regulować między rolnikiem a kapitałem spekulacyjnym, któremu zależy, żeby cena zboża była bardzo niska, przecież chleb nie tanieje. Także takie sprawy, uważam tutaj jeszcze sprawa paliwa rolniczego, biopaliwo w związku z panującą suszą w tym roku, a jak wiemy klęski żywiołowe w wielu rejonach Polski pokrywają się już czwarty czy piąty raz. Myślę, że powinna być tutaj sprawa wprowadzenia, czyli my oczekujemy szybkich działań i możemy też te szybkie działania zaproponować. Tutaj chodzi o umorzenie podatku rolnego, umorzenie czynszu dzierżawnego. Teraz sprawa jest uregulowania stosunków własnościowych. Większość rolników dzierżawi ziemię od Skarbu Państwa. Można szybko doprowadzić, żeby stali się właścicielami, ale jeżeli większość banków jest w obcych rękach, jedynie tutaj właśnie samoobrona popiera działalność spółdzielczą, chodzi o spółdzielnie mleczarskie, banki spółdzielcze, gdzie dostęp do kredytu jest o wiele łatwiejszy, jak pójdzie się do jakiegoś zachodniego kapitału, prawda?
Ja myślę tak, że ten program jest programem bardzo szerokim, bardzo dobrym. Mówi pan o spółdzielczości, z tego co ja wiem, to każde ugrupowanie
ma sprawę reorganizacji spółdzielczości lub czyli być może lepszą ustawę dotyczącą spółdzielczości. Spółdzielczość jest, powiedziałbym, tym bardzo ważnym elementem, który może rozwinąć właśnie małe gospodarstwa. Mamy doświadczenia wieloletnie, tak już nie będziemy do tego tematu wracać. Ja myślę, proszę ojca, że tak wstępnie przejdziemy do
telefonów, damy głos naszym słuchaczom. Tylko chciałem zauważyć, bo bardzo ciekawa jest rozmowa i dyskusja. Cieszymy się, że są nasi goście. I co jest pozytywnego, że w tym temacie wszyscy, no wszyscy są zgodni w większości, prawda, aspektów. I to jest, myślę, takie bardzo obiecujące, to jest taka nadzieja, że przynajmniej w temacie rolniczym te ugrupowania prawicowe i powiedzmy, no tutaj, prawda, lewica, są wolne liczyć jako lewicę, tak? Czy, no nie, powiedzmy taką łagodną...
Katolicką
lewicę.
Po prostu czas patriotów, proszę ojca.
Czas patriotów, ale o co mi chodzi? Żeby to nie było konceptem życia, bo to może wszystko stać się konceptem życia, jeżeli władzę obejmie Platforma. No bo z tego, co panowie tutaj mówią, takie zagrożenie, że tak powiem, może istnieć. Natomiast widzimy, że no, tu możemy się podpisać pod programem drugiej co do wielkości partii, jaką jawi się, prawda, Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że te mniejsze troszkę ugrupowania będą wspierały, powiedzmy.
Ja myślę, że w sprawie rolnictwa, ojcze, no, uda się jednak stworzyć taki program, który będzie realizowany ponad podziałami. I to dlatego są te debaty, żebyśmy jednak wypracowali sobie te najważniejsze punkty programu rolnego, które mogą polskiej wsi pozwolić istnieć i rozwijać siebie i ojczyznę. I dlatego to byłoby bardzo ważne i ja liczę na to, bardzo liczę na to, że te nasze tutaj debaty z udziałem zarówno parlamentarzystów, jak i kandydatów do Sejmu i Senatu w przyszłości, no, będą realizowane.
Czyli apel też do mieszkańców
wsi, żeby jednak głosować na tych, którzy reprezentują ten program rolny i potem ich rozliczać oczywiście.
To jest raz, a dwa, żeby no, bo nie da się zniechęcić, bo mają powody do zniechęcenia, naprawdę. My wszyscy, a szczególnie mieszkańcy, rolnicy, ale także i pewnie miast. Ogólna może być apatia, a przy małym procentowo zaangażowaniu, no, ci zdecydowani w tym momencie się, prawda, mobilizują i idą. Tak już mówię, teraz troszeczkę czarnowictwo uprawiam, ale coś w tym kierunku. Panie Michale, to zapraszamy do rozmów, tak?
Tak jest. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, kierunek 004856 z USA, 011-48-56. Naszymi gośćmi dzisiaj są w studio pani Małgorzata Marchewska z Gdyni, lista numer 1, okręg wyborczy numer 26, pozycja numer 2, pan profesor Jan Szyszko, lista numer 6, okręg warszawski, pozycja 4, pan Marcin Wroński z Inowrocławia, lista numer 3, okręg wyborczy numer 4, pozycja 24, ostatnia. Pan Jan Krzysztof Ardanowski z Krobi, okręg wyborczy numer 5, lista numer 6, pozycja numer 3. Pan Zbigniew Grajoszek, Nowy Dwór Elbląski, lista numer 15, pozycja 10, lista okręg wyborczy numer 34. I pan Zbigniew Zarzycki, pan, przepraszam, Wojciech Szczęsny Zarzycki do Senatu z Białej koło Wielunia, okręg wyborczy numer 11. Na liście do Senatu jest alfabetycznie układany, więc 23 miejsce. Wszystkich serdecznie zapraszam. Cieszę się, ojcze, z tej pieśni. Pamiętam również, jak śpiewał, tak, śpiewał ten o kwiatach, ale ostatnia pieśń dotycząca płaczącej Polski była piękna. Jeżeli byłaby, to potem również grać.
Płakać i bić. Ten święte prawo ma. Matka.
Kraj chce nas podnieść na duchu tą pieśnią Jan Pietrzak. My odbieramy telefony już pierwsze w tej drugiej części audycji. Rozmawiamy z naszymi gośćmi, rozmawiamy ze sobą o Polsce, o przyszłości Polski w przededniu, już tak możemy powiedzieć, wyborów do parlamentu, wyborów prezydenckich. Dzisiaj rozmawiamy o rolnictwie, ale wiele tematów też innych chcemy podejmować. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy. Halo, proszę bardzo, ktoś samochodem też chce jechać i nas słuchać. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Radio Maryja?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam wszystkich obecnych w studio. Serdecznie witam.
A kto wita?
Czesław z Poznania.
Pięknie.
Ja mam takie może troszeczkę nietypowe pytania, ale związane z wyborami oczywiście. I sobie zadaję wiele razy pytanie, ale nie mam nigdzie znikąd odpowiedzi, żeby po prostu z kimś się skontaktować. I bardzo proszę, takie pytanie mam. Wszyscy walczą o byt robotnika i chłopa. A jaka jest rzeczywistość? Chcę powiedzieć do tego, że już jestem po 70. I rodzice też mieli ten ból, o którym ja w tej chwili mówię. Zawsze to powtarzali. Drugie pytanie. Dlaczego wyborcy nie mogą odwołać ze stanowiska, gdy się ktoś nie sprawdza? Na przykład będzie tak długo kradł, aż się kadencja jego skończy. I na niego nie ma tego. Proszę się ustosunkować jakoś do tego. Może odpowiedzieć. Panie, tam są mądrzejsi ludzie ode mnie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa by chciał zabrać głos w tej sprawie. Pan Krzysztof, bardzo proszę.
Czy ja chcę do tego drugiego pytania się odnieść. No, taką mamy ordynację zapisaną w Konstytucji, że poseł jest wybierany na całą kadencję. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość proponuje drastyczne ograniczenie immunitetu poselskiego. W przypadku tylko i wyłącznie wykonywania swojej funkcji posła, gdzie człowiek musi być odważny i nie może być szykanowany z faktu, że głosi pewne poglądy, czy walczy o dobro wspólne, to jest oczywiste. Ale w każdym innym przypadku, gdzie, tak jak pan powiedział, zostanie złapany na złodziejstwie, na kradzieży, na przestępstwie kryminalnym, na jeździe po pijanemu, na spowodowaniu wypadku, nie powinno być w ogóle dyskusji na temat immunitetu poselskiego. On automatycznie, ten immunitet w tym momencie nie powinien funkcjonować. To by również bardzo orzeźwiająco i konstruktywnie wpłynęło na posłów i jednocześnie pozwoliłoby dokonać tego, o czym pan mówi, oceny posłów w trakcie kadencji za przestępstwa, które popełniają.
Pan Marcin Wojciech.
Ja uważam, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie, że posła powinno się też odwoływać, jak samo jak można odwołać wójta, czy burmistrza, czy prezydenta miasta, zrobić referendum. też powinna być możliwość odwoływania posła, bo jeżeli poseł, mamy obecnie taką sytuację, że poseł siedzi w więzieniu nawet i wykonuje, i ma swój mandat poselski, no to jest rzecz skandaliczna, jak mieliśmy taki przykład. Czy jakieś zarzuty karne są wobec niego poważne, czy tak pan tutaj słuchacz powiedział, kradnie tak długo, aż mi się nie skończy kadencja, dlatego jak najbardziej, poseł powinien też, bo wyborcy powinni mieć możliwość odwołania posła przed 4 laty.
Bardzo proszę pan.
Parlamentu, bo nie ukrywam, że jestem dosyć długo, tyle miałem zaufania i myślę, że tego zaufania nie nadużyłem. Muszę powiedzieć, że absolutnie podpisuję się oburącz za tym, żeby jeśli miałby być immunitet poselski, to tylko dotyczący tej kwestii wolności słowa. I tylko tyle. Natomiast wszystko inne nie powinno się dopuszczać. W ogóle powiem szczerze, że te ostatnie lata dają przykłady przestępców w Sejmie.
Ja myślę, że tak,
jeszcze
panie
taką
pośle,
weryfikacją to są te następne wybory. I
ja bym tylko był ciekawy, gdyby było głosowanie, to jak było zaskoczeniem kadencji, czy by, tak jak pan mówi w tej chwili, czy udało się przegłosować taki projekt ustawy. Mamy
byłoby
kolejne,
bardzo trudno.
No. A ja może tylko tyle powiem. Teraz państwo macie świetny moment weryfikacji. Popatrzcie na kampanię, która ile kosztuje. I to jest pierwsza weryfikacja, jeśli chodzi o to, co pan powiedział. A co do pierwszego, to też należy głosować nie na tych liderów wiecznych i śmiertelnych, tylko na ludzi, których państwo znacie z działania.
Czyli właściwych ludzi na właściwych miejscach.
Najlepiej na ostatnie miejsca.
Tak jest.
O,
każdy będzie miał swoje miejsce na misji. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Może ja bym chciał wrócić do tego tematu, który jest mianowicie oceny tych programów. Tak na marginesie, jak przysłuchuję się, no to można powiedzieć tak, wszyscy się zgadzają, prawda, do tych.
Wiem, ale może tak, może kilka słów o sobie, najmniej stąd.
Marcin Dybowski, kandydat do Senatu z Krośnieńsko-Przemyskiego.
Witamy pana, panie Marcinie.
Chciałem powiedzieć w ten sposób, że no, jeśli tak dużo jest zgody pomiędzy tymi różnymi ugrupowaniami, czy to nie jest tak, że no, naprawdę trzeba było się po prostu zjednoczyć, a nie tylko cieszyć się z tego, że możemy wystąpić na przykład w radiu i każdy może powiedzieć nazwę swojej partii i to wszystko. No po prostu naprawdę lepiej jakbyśmy my jako słuchacze wreszcie usłyszeli na przykład, że ktoś potrafi nawet zrezygnować z kandydowania w imię po prostu pojednania się tej prawicy i wygrania tego programu, bo to co nam zagraża w tej chwili ewidentnie to jest nadreprezentacja miast, które niestety chcą poprzeć program liberalny i brak reprezentacji wsi. Ja chcę powiedzieć tak, jeśli chodzi o program liberalny i tutaj chyba pan z PiS-u powiedział, że wynika on, ten program liberalny Platformy Obywatelskiej z jakiegoś nieporozumienia czy niezrozumienia przez Platformę Obywatelską spraw wsi. Nie, to wręcz przeciwnie, to tak naiwnie nie można patrzeć. Platforma Obywatelska doskonale wie, co oznacza ten program dla polskiej wsi. Po prostu walczy z polską wsią, dlatego, bo tak jak swego czasu pseudo, można powiedzieć, Solidarność doprowadziła do tego, żeby rozbić pracowniczy ruch i Polaków jako tych, którzy ewentualnie mogliby się stać właścicielami przedsiębiorstw, zakładów pracy, fabryk, tak w tej chwili do zniszczenia po prostu przemiany Polski, zmiany mentalności tej Polski, odwrócenia Polski od chrześcijaństwa, od katolicyzmu, to jest właśnie ostatnim już bastionem polska wieś. I teraz ja chcę tylko powiedzieć tak, bo dużo mówi się o tym, prawda, co chcemy. Zobaczmy, co potrafili górnicy, wyczuwając moment, odpowiedni moment, kiedy tylko i wyłącznie politycy ze strachu się potrafią cofnąć. I zobaczmy, co uzyskali oni, kiedy potrafili dobrze zorganizowani pójść i zawalczyć swoje. Polska wieś ma właśnie tylu różnych reprezentantów, żaden z nich w tej chwili, wiedząc od małego dziecka na wsi, wszyscy wiedzą po starego człowieka i po związki rolnicze, wszyscy wiedzą, że 250 zł tona pszenicy, prawda? Proszę mi pokazać tą organizację rolną, tą nawet partię, która się odwołuje do spraw rolnych, która w tej chwili właśnie by wykorzystała kampanię wyborczą i zmusiła któregoś z kandydatów na prezydenta lub którąś z partii do tego, żeby właśnie musiała się zobowiązać do czegoś. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że właśnie ruch chłopski jest właśnie po to podzielony, żeby broń Boże ten polski chłop nie mógł właśnie w odpowiedniej porze się, że tak powiem, obudzić i zobaczyć, jakie jest zagrożenie.
Panie Marcinie, ja rozumiem to, co pan mówi. Natomiast chciałem się zapytać, w jaki sposób pan widzi możliwość złączenia tego ruchu chłopskiego, gdyż było wiele prób robionych w tej materii i nic się nie udało zrobić. Jest gdzieś podzielona nie tylko materialnie, ale również i politycznie, i socjalnie. I interesowałoby mnie, no bo wiem, że pan kandyduje do Senatu chyba.
Otóż tak.
Jakby pan widział możliwość tego połączenia, bo były próby również teraz przed wyborami i też się nie udały.
Proszę państwa, ja myślę tak, że wieś w tej chwili, ona jest zniechęcona, ona się w jakiś sposób właśnie poznała już na tym właśnie, że jest zdradzona. I teraz jest kwestia tego rodzaju, mianowicie, że ta wieś, odrzucając tą pseudoreprezentację, która do tej pory niby była, ma szansę sięgnąć po zupełnie nowych ludzi i nowe jakieś zasoby. Ja tylko dam przykład taki. Kiedy żył w świętej pamięci pan Filip Adwent, którego miałem honor być asystentem w Parlamencie Europejskim, on właśnie zaczął nie od niczego innego, jak od szukania rynków zbytu dla polskich chłopów, żeby ominąć tą mafię, że tak powiem, skupującą, tą mafię ludzi, którzy narzucają takie ceny, by było za dużo, by umrzeć, a za mało, żeby żyć dla polskiego rolnika. I rzeczywiście te działania doprowadziły do jakichś bardzo sensownych i kontraktów, które miały być wieloletnie. Niestety ta tragiczna śmierć przerwała te możliwości.
Ale
jest właśnie droga, ale to, bo to jest pytanie, jaka jest droga? To jest właśnie ta droga, bo każdy z parlamentarzystów przez tyle lat, mając kadencję, on mógłby to właśnie zrobić dla polskiego rolnika.
Znaleźć rynek zbytu.
Właśnie, to jest podstawowa rzecz, bo jeśli znajdziemy rynki zbytu dla polskich rolników, to dzieci będą chciały zostać na wsi. Już nie będą te dzieci chciały zostać, dlatego bo usłyszą, nie rzućcie ziemi, skąd wasz ruch. Niestety, dzieci są coraz bardziej konsumpcyjnie nastawione na życie. Ale jeśli te dzieci zobaczą, że chociaż raz się udało coś sprzedać za przyzwoite pieniądze, to nie będą przeklinały tego swojego losu i będą chciały na tej polskiej ziemi zostać.
Na razie w tym roku owoce miękkie, panie Marcinie, dosyć słabo się sprzedawały. Ja myślę, że tak, że ma pan dużo racji, że tutaj organizowanie zbytu dla produktów rolnych jest najważniejsze, z tym, że jest to chyba najbardziej trudny element i konia rzędem, że dzisiaj znajdzie sposób na rozwiązanie tego problemu.
W zeszłym roku szukali rynku.
Panie Marcinie, to ostatnie zdanie, proszę bardzo. Tak.
Otóż, kiedy zaczęliśmy szukać rynku zbytu we Francji na owoce miękkie w zeszłym roku, kiedy był nadmiar owoców miękkich w Polsce, powiedziano nam, jak to? Przecież my nie mieliśmy owoców miękkich. Więc tu jest kwestia, tak jak mafia opanowała na przykład rynek, nie wiem, naftowy, państwo nasze, tak i rynek rolny opanowany jest przez pewną mafię, która po prostu chce, by te towary nie mogły dotrzeć po odpowiedniej cenie, bo nie tak daj Boże polski rolnik.
Panie Marcin, dziękuję bardzo, bo będziemy mieć problemy z innymi słuchaczami. Szczęść Boże. Na pana telefon odpowiedzi,
tak,
czy
bardzo jest dużo.
Gorąco się zrobiło.
Tak. Zaczniemy od kobiety. Bardzo prosimy.
Odpowiem panu od razu i wprost. W 99 roku, kiedy byłam w Chinach po raz ostatni, ale nie pierwszy, rozmawiałam z przedstawicielami departamentu jednego z największych w Chinach miasta, Tianjin. I proszę pana, oni są bardzo, bardzo głodni polskich towarów. Pytano mnie wtedy o koncentrat soku jabłkowego. No teraz wiemy, jaka jest sytuacja, że owoce miękkie, czyli truskawki między innymi, my z Chin importujemy. Więc kwestia jest tylko w tym, kto rządzi naszym krajem i w jaki sposób. Kwestią było ewentualność była wymiany towarowej między Polską a Chinami i to, co się dzieje, wiadomo, że jest handel taki indywidualny, bardzo pięknie rozwijający się, natomiast nie ma rozwiązań systemowych, ponieważ mamy bariery między innymi unijnych praw i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest kwestia tego, co rolnik sprzeda, bo sprzedaje się raz, a kwestia tego, jak uprawiać glebę polskiego rolnictwa, mówię tu w cudzysłowiu, żeby ono miało bez względu na suszę, na nadmierne deszcze i tak dalej, podstawy egzystencji pełne.
Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Marszewskiej. Tu pan Marcin Woński, bardzo proszę.
Ja się z panem bardzo zgadzam, że polska wieś jest podzielona. Polska wieś nawet nie ma jednego takiego silnego, wyrazistego związku zawodowego. To jest winą, jest dlatego też, że związki są upolitycznione zawodowe w dużej części.